Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad pewnym rozdziałem. Pewien rozdział. Cały rozdział. Oczywiście nie będziemy w szczegóły wchodzić, tylko wziąć to, co jest najważniejsze. I są w Biblii takie rozdziały, które w całości mają jakieś przesłanie. I kto pamięta taki rozdział z Biblii, który ma przesłanie w całości? Najprostszy jest Psalm 23, prawda? To od razu mamy całość. Ale co jeszcze można byłoby wymienić? Jak? Koryntian 13 rozdział. O miłości. Hymn o miłości. 14 rozdział z kolei. O darach Ducha Świętego. 15 rozdział Koryntian.
Zaraz.
15 rozdział Koryntian. 15 rozdział. O czym to jest? O czym? 15 rozdział Koryntian? O czym? O zmartwychwstaniu ciała. Ciała. Nie człowieka, nie. Ciała. To jest bardzo ważne. Co?
Jana. Ja mówię Jana.
Już. Ale tu Jana, ale który rozdział?
3, 16.
A mi chodzi o werset, mi chodzi o cały rozdział. Cały rozdział ma przesłanie, nie jeden werset. U Jana to 10 rozdział jest o dobrym pasterzu. 15 rozdział o krzewie winnym. No właśnie. Mateusz 5 rozdział, ale i 6 i 7 razem. Kazanie na górze. Ale o czym my będziemy dzisiaj? Spójrzmy na pierwszy fragment. Spójrzmy na pierwszy fragment. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Tego nikt nie wymienia. A ja bym to wymienił na trzecim miejscu zaraz, gdybym siedział na waszym miejscu. Bo to od dzieciństwa pamiętam ten rozdział. A potem jako młody pastor słyszałem kazanie ewangelisty Billy Grahama w Krakowie, w pewnym kościele katolickim. I głosił właśnie o na tę część drugą. A więc 15 rozdział Łukasza. Zgubione, znalezione. Trzy, no trudno powiedzieć rzeczy. Coś albo ktoś, co zostało zgubione. Najpierw jest owieczka, i będziemy zaraz czytać. Potem jest moneta, a potem jest człowiek. I te trzy przypowieści mają jedno przesłanie. I chciałbym to dzisiaj nam wszystkim przekazać. I spójrzmy na pierwsze wersety, pierwsze 7 właściwie wersetów. Do niego się wszyscy zbliżali, i celnicy, i grzesznicy, by go słuchać. Zaś ludzie, którzy wcześniej już wierzyli w Jezusa, nie, w Jezusa, w Boga Jahwe, nie w Jezusa. Wcześniej wierzyli w Boga Jahwe. Byli powołani jako naród wybrany i oni cały czas byli gniewni. Gniewni, że Chrystus otacza się celnikami i grzesznikami. Dlaczego byli gniewni? Dlaczego byli gniewni? Szemrali. Ten przyjmuje grzeszników, jada z nimi. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie prawa Mojżesza zostały naruszone. On się pozwalał dotykać tym ludziom, a więc był nieczysty, gdy chodzi o jego status. On im głosił dobrą nowinę, a to przecież byli ludzie niegodni tego, więc oni szemrali. I stąd Pan Jezus do tych ludzi, którzy znali Boga Jahwe, Boga Stwórcę, którzy znali zakon Mojżesza i jego przykazania, on im takie powiedział podobieństwo. Kto z was, gdy ma 100 owiec, straci jedną, bo mu się zawieruszy gdzieś. Zagubi mu się. Zabłąka mu się ze 100. Kto z was by nie zostawił tych 99 na pustkowiu? Oczywiście zadbałby o ich byt. Jego pomocnicy by się nimi zaopiekowali. Zagnałby może je gdzieś tam do jakiejś miejsca schronienia. W każdym razie zostawiłby tamte owieczki i poszedł szukać tej jednej zagubionej tak długo, aż ją znajdzie. I spójrzmy dalej. A gdy ją odnajdzie, to ją sobie kładzie na ramiona. Dlaczego? Bo wie, że ta owieczka się poraniła, że się wystraszyła, że jest biedna, nieszczęśliwa. On czuje jej nieszczęście. Człowiek czuje nieszczęście zwierzęcia. Zobaczcie, jaka postawa. I on się raduje z tego, cieszy się, że ją odnalazł. Do domu wraca, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i robi święto. Bo taka uczta to jest zawsze na z okazji jakiegoś ważnego wydarzenia, a jak później będziemy mówić, na cześć jakiejś znacznej osoby. A więc tu jest jakieś ważne wydarzenie, że aż ucztę urządził. To nie jest rzecz zwyczajna. I mówi, razem ze mną się radujcie, weselcie, bo odnalazłem moją owcę, która zaginęła. I spójrzmy dalej. Ale ja wam powiadam, i to teraz i grzesznicy, celnicy, i uczeni w piśmie, faryzeusze, wszyscy znawcy Boga Jahwe i Jego słów, wszyscy słyszą te słowa. Większa będzie radość w niebie. Przeniesienie z ziemi do świata wiecznego, świata Bożego w niebie. Z jednego grzesznika, nie faryzeusza, nie uczonego w piśmie, nie takiego czy innego człowieka, nie, grzesznika. Grzesznika. W domyśle było, bo każdy jest grzesznikiem. I ten, kto ma kamienie w kieszeni, by w imię Mojżesza ukamienować nierządnicę, też jest grzesznikiem. To się okazało później, prawda? Okazało się, kto z was bez grzechu, niech pierwszy kamieniem rzuci. I nikt nie rzucił. A więc grzesznik, pojęcie uniwersalne, powszechne. Który się opamięta, zmieni swój sposób myślenia, wewnętrznie się przemieni. A więc większa jest w niebie radość z tej jednej owieczki, którą się odnalazło, niż z owych 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują ratunku, bo są w gromadzie, bo nie poranili się, nie wystraszyli. I teraz ci słyszą, faryzeusze wszyscy, chyba powinni pomyśleć, prawda? Ale chyba nie pomyśleli do końca, bo jest druga przypowieść, zauważmy. Albo która kobieta, gdy ma 10 drachm, 10 denarów, to zależy, prawda, czy grecka, czy rzymska moneta, a więc ma 10 zarobek 10 dni, bo to jest ta wartość. Zgubi jedną drachmę, jednego denara. Która kobieta nie bierze światła, domu nie wymiata i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. W tym zdaniu jest wiele tajemnic. Dlaczego jej było potrzeba 10 drachm? To mogą być różne wyjaśnienia, ale pamiętam, Billy Graham powiedział, bo wtedy też kobiety sobie z monet robiły naszyjniki, szczególnie ubogie kobiety, których nie było stać na zakup klejnotów, to robiły dziurki, a też i monety były dziurkowane, co było, wiecie, z historii wiemy o tym zwyczaju. I sobie zawieszały na szyi. I być może się jej rozwiązał, pękł ten sznurek i zgubiła tę jedną i jej brakowało do naszyjnika. Dalej, bierze światło. To musiało być jakieś domostwo bardzo ubogie. Jak patrzyłem do komentarzy, że często w załomach, w jakichś skałach, znaczy w skale, w jaskiniach, w załomach, tworzono domostwa. I stąd tam było ciemno, bo nie było okna. Tam była podłoga kamienista, bo skała była tym kamieniem. Tam się mieszkało. I gdy byłem w Izraelu, to pokazywali właśnie mi pustelnie, gdzie mieszkali pustelnicy w Qumran to było. Wspólnota Qumran. I właśnie to były takie załomy, otwory w skale. Te skały, nie będę chodził w szczegóły wszystkie. A więc ona teraz wymiata. Bierze świeczkę, bo jest ciemno. Jasny dzień, a u niej jest ciemno, wiadomo dlaczego. Wymiata. I znów, jeśli ta moneta gdzieś spadła, a to jest kamienista podłoga, to jej nie widać. To nie jest gładka jak u nas, że wszędzie widać każdy pyłek. Ja teraz widzę pyłek tutaj taki biały. A więc nie widać. Dalej, gdy szczotką, właściwie to była, jak to powiedzieć, miotła, z gałązek, z gałęzi. Wymiata moneta zabrzęczy. Owca może beczała. Moneta zabrzęczy. Tu o to chodzi, że ona zabrzęczy i ona sięgnie, znajdzie ją. Ale odezwie się. A więc musiała to być kobieta uboga. Tamten człowiek był bogaty, bo miał aż 100 owiec. A ona, jeśli szukała tej jednej monety, to widocznie była uboga. Znamienne. W tamtych czasach Pan Jezus za bohaterkę przypowieści ma kobietę. A wiecie, kiedy w Szwajcarii, takim wspaniałym kraju demokratycznym, kobiety uzyskały prawo głosu przy wyborach? Powiedzcie mi kiedy. 1971. W 18 w Polsce, 16 w Anglii, Irlandii i tak dalej. Wyobraźcie sobie, jak długo musiały sufrażystki, a ten wyraz znaczy prawa wyborcze, a więc kobiety z klubu praw wyborczych walczyć nie tylko o prawo wyborcze, ale również o to, by ich macierzyństwo uznano za rodzicielstwo, że mają prawo do dziecka, formalne prawo do dziecka. Bo cały czas uważano, że kobieta mężczyźnie rodzi dzieci. I mężczyzna jest właścicielem wszystkich, i kobiety, i dzieci, i majątku. To było tak do niedawna. Pomyślcie sobie. I wtedy już, Pan Jezus, 2000 lat wcześniej, kobieta, i to nie pierwszy raz, kobieta ciasto wyrabia. Znamy tę przypowieść. A więc w tych różnych szczegółach widzimy wielkie bogactwo Chrystusa, który nie tak wyraźnie, nie wolno, nie, tylko daje jako przykład, podciąga wszystkich wzwyż. I nam to zabrało wieki, mówię chrześcijanom, ludziom, a on już wtedy to sygnalizował. I teraz ona również zwołuje przyjaciółki, sąsiadki. I znów jest ciekawostka. Pasterz zwołał przyjaciół i sąsiadów. Nie kobiety. Przy tej uczcie w domu faryzeusza, pamiętacie, Szymona, byli tylko mężczyźni, nie było kobiet. Im nie wolno było wejść. Gdy ta weszła, jeszcze płakała, włosami ocierała i tak dalej. A więc to były szokujące sytuacje 19 wieków wcześniej. Ameryka też późno przyjęła prawa wyborcze. Ja to wszystko, myśmy się to z żoną akurat sprawdzili w tym tygodniu. A więc przyjaciółki i sąsiadki. I mówi, weselcie się ze mną. Ja się cieszę i wy się cieszcie. Bo odnalazłam 100 złotych, powiedzmy, dzisiejszy dzienny, no bo tyle chyba zarabia Włodzimierz Kowalczuk dziennie. Jedzie rano do pracy i tam jest 12 godzin, 10 godzin i zarabia 110 czy 100 złotych. A to jest wielka wartość. Jego żona do mnie mówi, i jajka kosztowały 6,50. A ja widziałam wcześniej po 3,30. Ja mówię, to szukaj, bo są różne. Jak dla niej to ma wartość, czy to kosztuje 6 złotych, czy 3 złote. Cieszcie się ze mną. A teraz spójrzmy na trzecią przypowieść, najpiękniejszą ze wszystkich przypowieści. Najpiękniejsza. Ja jestem nią zachwycony. Już któryś tydzień siedzę nad nią i już kończę powoli. W tym tygodniu chyba skończę. Pewien człowiek miał dwóch synów. I młodszy mówi, tato, ojcze, daj mi rozkaz. Nie prośba, rozkaz. I ojciec według prawa musi to wykonać. Daj mi część majątności, która mi przypada. Kochani, to znaczy, że syn życzy ojcu śmierci, bo się majątek dzieliło po śmierci właściciele. A on przed już podziału. Dalej, podzielony majątek rodzinny osłabia rodzinę. Oni nie mogą pomnażać, bo każdy, wiem o co chodzi, nie będę wyjaśniał. Nic nie mówi o bracie, z bratem w ogóle nie uzgodnił. A więc egoista do entej potęgi. I rozkaz daj mi. Ojciec rozdzielił im, nie jemu dał. Postąpił zgodnie z prawem i podzielił majątek już pomiędzy dwóch synów, czyli na te trzy części, według prawa oczywiście. I dalej. Po niewielu dniach śpieszyło mu się. Zabrał wszystko, a więc chyba spieniężył. Bo tym majątkiem to nie były pieniądze. A to były owce, to była jakaś część pola, pastwiska. A więc musiał spieniężyć, skoro wszystko zabrał. Musimy o tym pomyśleć. Odjechał do kraju dalekiego, a więc nie blisko w Izraelu. Nie u swoich. Nie, nie. Do pogan pojechał. Daleki kraj oznacza, gdzieś pojechał, gdzie go nie znają, gdzie są zupełnie inne prawa, przepisy, gdzie Bóg Jahwe nie ma nic do powiedzenia. I tam swój majątek roztrwonił. Prowadząc życie rozrzutne, rozwiązłe. Tam jest kilka określeń, gdy chodzi o ten wyraz. A więc w każdym razie nie był odpowiedzialny, tylko żył tak zgodnie z tym, co zamyślił. Wszystko wydał. No i akurat przyszły okoliczności przykre, bo nastał głód. Gdyby nie było głodu, to jakoś by mu się udało. Ale w owym kraju nastał głód. A więc i on w końcu zaczął cierpieć niedostatek. I cóż czytamy dalej? Poszedł więc i się najął jako parobek. Najął się do pracy przy świniach. Jest tam powiedziane, że pasł świnie. Gdy ja z żoną o tym rozmawiałem, to ona pyta się, a czy świnie się pasie? A przecież w polskim języku mamy pojęcie świniopas. I dawniej się pasło świnie. To później się je karmiło. Ja pamiętam pół wieku temu, gdy jeździłem na wieś, to czym moja ciocia karmiła świnie? Ziemniakami, był specjalnie taki parownik duży. Czasami posyłała mnie, żebym sprawdził, czy już ziemniaki są miękkie. Potem to się wysypywało, to było wrzące, wszystko gorące. Dawało się różne otręby i tak dalej. I to wszystko się nosiło w wiadrach do świń, a one sobie w korytach jadły. Ale zanim taka była metoda, to wcześniej się świnie, podobnie jak i wszystko inne, wypędzało na pola. I tam, gdzie sobie trawa rosła, one sobie się żywiły. A więc spójrzmy, że on tak się poniżył. Dlaczego? Dlatego, że dla Izraelity świnia jest zwierzęciem nieczystym do entej potęgi. Nie wolno, bo zabronione, a on nie pasie. Ale potem patrzy, że jego, właściwie to nie jego koledzy nawet może, tylko słudzy, a właściwie najemni robotnicy, czyli jakiś parobek, nosi omłot. To właśnie o czym mówiłem. Omłot nosi w jakichś tam naczyniach i świniom jeszcze daje, oprócz tego, że były na trawie, chodziły, to jeszcze je dokarmia, żeby szybciej rosły i szybciej można było je sprzedać. Ja przyjrzałem temu, co to mogło być, to były strąki szarańczynu. Szarańczyn, czyli my to dzisiaj nazywamy chleb świętojański. Coś, czym się żywił prawdopodobnie Jan Chrzciciel. Ja mam to dokładnie wszystko spisane, ja w tej chwili mówię zupełnie bez żadnej kartki, z pamięci. I to jest tak bardzo ciekawie to opisane jest w różnych dokumentach. I to było pożywienie tak, ludzi biednych, a dla dzieci było przysmakiem. I te strączki długości 20 centymetrów się, wiemy co robi, prawda, rozdzielało. Tam była taka mączka i z tego można było robić różne ciekawe rzeczy. I te właśnie strączki przynoszono, to rosło bardzo dużo, dziko. Wszędzie był ten szarańczyn był rozpleniony w tym czasie, w tym miejscu i 15 metrów nawet drzewo mogło mieć wysokości. A więc to było dostępne wszędzie. I okazało się, że nawet on i tego nie mógł jeść, bo mu nie pozwalano. To było dla świń, dla wieprzów, a nie dla ciebie, żebraku. No i teraz jak on się czuje? Rozmyślę. Jest piękne wyrażenie, piękne. Po grecku jest ono pięknie wyrażone. On wszedł w siebie, dosłownie wszedł w siebie. Tu jest wejrzawszy w siebie, ale tam jest dokładnie wejść w siebie. Więc głęboko zaczął analizować siebie, swoją postawę i jakie ma refleksje. I one są teraz piękne. I mówi tak, ilu parobków, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba? Nie strączków tego chleba świętojańskiego, nie. Prawdziwego chleba. A ja tu ginę z głodu. Wstanę. Piękne słowo. Po grecku, gdy ja patrzyłem na to słowo, to jest powstać z martwych na przykład. Jezus powstał z martwych. Wstanę, czyli wewnętrzna decyzja. Teraz podejmę działania, by się pozbierać, by to zerwać, by ruszyć i naprawić. A więc by się ożywiło to, co obumarło, co jest martwe. Wstanę, wykonam jakiś czyn, ruch. Pójdę do mego ojca. On cały czas w ojcu widział ojca. To jest bardzo ważne. Za chwilę zobaczymy, dlaczego to podkreślam. Ojciec. Ojca mego. A więc więź rodzinna w nim była bardzo silna. Miłość do ojca była silniejsza niż miłość do siebie. Wstyd pokonał. Pokonał wstyd, że wrócę i powiem tak. Ojcze, zgrzeszyłem. I teraz zauważcie na teologię tutaj. To jest teologia. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i tobie. Jaka kolejność? Mało kto z chrześcijan sobie zdaje sprawę, że gdy grzeszy wobec swego bliźniego, wobec swojej żony, męża, kogokolwiek, robi komuś krzywdę, to na pierwszym miejscu krzywdzi Boga. Boga, który stworzył daną osobę, no stworzył nas wszystkich, ale w tym sensie przenośnym mówię, który się opiekuje. I nagle my go krzywdząc, krzywdzimy Boga. Mało kto, jak nieraz usiłuje ludzi naprowadzić, żeby się pogodzili i w końcu mówię, słuchaj, ale to, co u was się dzieje w małżeństwie, obraża Chrystusa. Pamiętam pewną kobietę, gdy się modliła. Jej syn naprawdę robił rzeczy karygodne. Karygodne robił, nie będę już wymieniał pijaństwa wszystkiego. I ona raz się modliła w ten sposób. Panie Boże, Ty widzisz, jak mój syn obraża Ciebie swoim życiem. Niespotykane. Zawsze słyszałem, jak matki biadoliły i Boga oskarżały wręcz, że nie zmienia ich synów. A ona to widziała inaczej. Że ona cierpi, ale o ileż bardziej Chrystus cierpi, Bóg cierpi. To była piękna modlitwa tej kobiety. I właśnie on mówi, zgrzeszyłem przeciwko niebu, czyli przeciwko Bogu i wszystkiemu temu, co Bóg ma. I przeciwko tobie. I teraz myśl następna u niego. Już nie jestem godzien się nazywać twoim synem. A więc sam siebie już ukarał. Osądził i ukarał. Olbrzymia pokora. Uczyń mnie jednego z twoich parobków, z twoich najemników. I w takim stanie wstał i ruszył. Jeszcze był daleko. I teraz wchodzi do akcji ojciec. Ojciec, który nie miał nic do powiedzenia wcześniej, tylko majątek rozdać, nic więcej. Jeszcze był daleko, ojciec go ujrzał. Ojciec się użalił. To jest taki skurcz w dołku, na kogoś serdeczny żal. I pobiegł. Rzucił mu się na szyję i go pocałował. Co w tym zdaniu widzimy dziwnego, niespotykanego? Co widzimy? Że go ujrzał dziwne. Musiał często wychodzić. Oczekiwał. Zaglądał. Patrzył. Użalił się. To nie jest nic dziwnego. Pobiegł. To jest dziwne. Pomyślcie, dostojny człowiek. ubrany w długą szatę. I nagle ma biec. On teraz tę szatę musi podnieść, zawinąć za sznur na biodrach, łydki odsłonić i biec. To było nieprzystojne, niegodne. On się ośmieszył, poniżył. Na to trzeba uwagę zwrócić. Ja czytałem komentarze, to właśnie na to uwagę zwrócili. Tak się nie robiło. Powinien podejść dostojnie. Rękę wyciągnąć z pierścieniem, całuje. A on się rzuca mu na szyję. Też nieprzystojne postępowanie. Całuje go. Co się w tym wszystkim kryje? Pójdźmy dalej. Syn mówi tak. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i Tobie. Nie jestem godzien się nazywać Twoim synem. I już nie powiedział, uczyń mnie parobkiem. Już nie zdążył tej trzeciej części powiedzieć, uczyń mnie parobkiem. Nie zdążył. Bo ojciec natychmiast sługom wydał polecenie. Przynieście szybko najlepszą szatę. Szata. Łachmany, brud. A tutaj otrzymuje szatę jak dostojnik. Dajcie mu pierścień. Czym był pierścień? Dowód władzy. Ten pierścień powinien otrzymać najstarszy syn po ojcu jako dziedzicu. To nie był pierścionek, ozdoba. To był symbol władzy. Sandały. W sandałach chodzili panowie. Słudzy, robotnicy mieli inne obuwie, nie sandały. One były drogie, kunsztowne, szczególne. A więc on otrzymuje jak pan, jako pan, nie parobek. Więc to jest symbolika dla nas niewidoczna, ale ona jest tam ukryta. I pójdźmy dalej. Tuczne ciele przyprowadźcie, zabijcie je. Gdy ja patrzyłem do Biblii, to w pewnym wydarzeniu jest, że tucznym cielęciem pewna kobieta uczciła króla Saula, pierwszy król Izraela, został uczczony ucztą z tucznego cielęcia. A więc to się robi coś dla zacnej osoby. Jedzmy i się weselmy. Uczta na cześć dostojnego gościa. Bo syn mój umarł i ożył. Zaginął i się odnalazł. I się wszyscy weselą. Czy wszyscy? Spójrzmy. Przychodzi syn starszy. Człowiek pracowity, spójrzmy, był w polu. Pracowity, odpowiedzialny, posłuszny. Za chwilę on to podkreśli. Naprawdę wzór. Naprawdę wspaniały. No daj Boże mieć takich synów. Do domu się zbliża, słyszy muzykę i tańce. Zapytał sługę, o co chodzi i spójrzmy dalej. Sługa mu objaśnia, twój brat, dokładnie już wie kto, przyszedł i ojciec kazał go uczcić ucztą, zabijając sztuczne ciele, bo go zdrowym odzyskał. Sługa pięknie to wszystko krótko, zwięźle objaśnił. Starszy syn się rozgniewał. To jest dramat. Starszy syn. Pamiętajmy, że jest ta przypowieść, nie tylko ta, ale wszystkie te trzy, do faryzeuszów i uczonych w piśmie. Do starszych braci w wierze. On się rozgniewał. Nie chciał wejść. On ma inne zdanie. I teraz do akcji wkracza kto? Wkracza ojciec. Ojciec do niego wyszedł z domu, gości zostawił i ojciec go prosi. Ojciec go prosi, znów się ojciec poniża. Tam się poniżył, bo biegł z łydkami na wierzchu. Tu się poniża, bo go prosi. A on mówi tak, wreszcie zaczął mówić. On cały czas z ojcem chyba nie rozmawiał. Był tak poprawny, przyzwoity, że samo to się w oczy rzucało, że Nie ma mu co zarzucić. A on mówi, tyle lat nosił w sobie coś. Służę ci. Zwróćcie uwagę. Tobie służę. Zwróćcie uwagę, za chwilę coś będzie. Nigdy nie przestąpiłem twojego rozkazu. Kim dla niego jest ojciec? Panem, któremu się służy. Panem, który rozkazuje. Nie ojcem, którego się kocha. On dopiero ujawnił, jaka jest jego postawa. Nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia, a więc coś małego, drobnego, bym się mógł zabawić. On marzył o zabawach, a się nie bawił, bo chciał być porządny cały czas. On być może bratu zazdrości, że on wszystko ojcu wyrwał i tam sobie wreszcie pohulał, bo on też o tym marzył. Kto wie, jakie były jego marzenia? Kto wie? Też chciał się bawić, a się nie bawił. Czy nie wolno mu się było bawić? Robić sobie uczty? Kto mu bronił? Wszak on jest dziedzicem. Za chwilę ojciec to powie. Ale idźmy dalej. Ten twój syn. Nie mówi mój brat. Nie. Nie mówi Wojtek. Nie. Ten twój syn. Ty jesteś winny tego wszystkiego. Że ja nie miałem, a on o wszystko miał i stracił. Roztrwonił majętność z nierządnicami. On to już dodał. Skąd on wiedział, z kim roztrwonił majętność? Może był w kasynie i grał. Nie, on dobrze wie. Nie kasyno, nie. Dom publiczny. Zobaczcie. A ty kazałeś dla niego zabić sztuczne ciele? Uczcić go jak króla Saula? I spójrzmy dalej. A ojciec mówi synu. W oryginale, w greckim jest tam teknon, czyli dziecko. Dziecko. Nie powiedział chios. Nie, synu, nie. Dziecko. Zobaczcie, jak ojciec patrzy na nich. Dziecko. Moje dziecko. Ja ciebie spłodziłem. Jesteś mój. Ty zawsze jesteś ze mną. Dziedzic. Tu mi się wyraz dziedzic pojawia. Gdybyśmy spojrzeli do Biblii, Nowy Testament, wyraz dziedzictwo. My jesteśmy dziedzicami. To jest piękny wyraz. Coś, co nam się prawnie należy z racji tego, żeśmy się na nowo narodzili i jesteśmy w Chrystusie. Ty zawsze jesteś ze mną. Nie są ważne zabawy, wszystko to jest ważne. Ciele czy koźle nie jest ważne. Zawsze to jest największa radość być razem. Wszystko moje jest twoje. Jesteś dziedzicem. I znów należało. Inny przykład mówi, trzeba było. Trzeba. Należało. Powinność. Weselić się i radować. I oto tam przy jakiejś owieczce przyszli sąsiedzi, przyjaciele. Przy jakiejś monecie przyszły sąsiadki, przyjaciółki. A syn odmawia. Tam chodziło o zwierzę, tylko o zwierzę. Tam tylko o przedmiot, tylko przedmiot. Tu chodzi o brata, o człowieka. I on się nie będzie weselił. Twój brat był umarł i ożył. Zaginął i się odnalazł. I kochani, już dalej nic nie ma. Nie ma rozwiązania tej przypowieści. Ona się tutaj się już kończy. Na wieki. A więc była dla faryzeuszów, dla znawców Pisma, dla Izraela. Oto poganie przychodzą. Poganie się nawracają. Grzesznicy różni. Wyście wcześniej o tym wiedzieli. Cieszcie się, że teraz i oni wchodzą. To jest również i dla nas przesłanie. Gdy Chrystus nas zbawia i tworzy z nas rodzinę, jak my traktujemy siebie nawzajem? Jak traktujemy ludzi, którzy się nawracają na zewnątrz, jak ta owieczka? A chociaż ta, w przypadku owieczki chodzi o współbrata, bo tam jest kontekst również, współbrata, który upadł w wierze, więc to jest kontekst również i przywrócenia do wiary kogoś, kto był i odszedł i upadł. Moneta, tu chodzi o kogoś, kto zupełnie nie znał, był martwy, bo jest martwy z natury. A tu chodzi z kolei o człowieka, brata w człowieczeństwie. Kogoś, kim się należy przejąć, pochylić i nim zająć. I nie ma odpowiedzi. Ja też teraz nie będę niczego odpowiadał. Niech każdy z nas pomyśli. Ten twój syn. A ojciec mówi, ten twój brat. I to jest teraz odpowiedź. Kogo widzimy w naszym bliźnim? Kto nie miłuje swego brata? Boga nie miłuje. Jak ktoś mówi, że Boga kocha, a nie potrafi kochać swego brata. Nie potrafi kochać swojej siostry w Chrystusie Jezusie. Ale Boga dalej kocha. To Bóg mówi, on naprawdę nie kocha.